studiu Radia Kraków Wojciech Rzechak, ponury polonista, szef działu edukacji teatru imienia Juliusza Słowackiego, wieloletni nauczyciel języka polskiego, który dzisiaj po raz pierwszy nie poszedł do szkoły. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć, witam serdecznie.
No właśnie, nie jest ci tak dziwnie nie być dzisiaj w białej koszuli pod krawatem i nie iść do szkoły po raz pierwszy?
To tak, po pierwsze to w zasadzie nie pamiętam, kiedy ostatnio raz byłem pod krawatem, bo to nie jest kompletnie mój imaż. Tak. Natomiast, jak słyszysz, może w moim głosie jestem w dobrym nastroju, chociaż uczucia są lekko ambiwalentne, ale faktycznie jest coś takiego, że pojawia się poczucie pewnej wolności, że jednak po raz pierwszy od wielu, wielu lat nie na ósmą, czy nie na dziewiątą, tylko troszkę później. No i dzięki temu mogę być u ciebie, gościem.
Trochę jak po rozwodzie i ucieczce z toksycznego związku, mam wrażenie. Tak mają ci, którzy odeszli z zawodu nauczyciela.
Jestem w kontakcie z dużą grupą moich koleżanek i kolegów, którzy akurat w tym roku pożegnali się z zawodem i rzeczywiście coś jest chyba niepokojącego w tym, że dominują uczucia pozytywne, ulgi, wyzwolenia się, zamknięcia jakiegoś okresu traumatycznego. To jest niepokojące w kontekście pewnej diagnozy, którą pewnie dzisiaj będziemy stawiali w szkole. A chciałbym, żeby ta rozmowa miała jednak wymiar pozytywny.
No więc właśnie, nie żal ci, że odchodzisz w takim momencie, kiedy szkoła być może właśnie zaczęła zmianę, taką dobrą zmianę. Ojej, nie powinnam używać tego związku frazeologicznego.
Słuchaj, jest tak, że ja odchodzę ze szkoły, ale nie odchodzę z edukacji. Ja lubię szkołę w ogóle, lubię młodych ludzi, lubię pracować z nimi, lubię uczyć. W związku z tym nie bardzo wyobrażam sobie mojego życia bez edukacji. Natomiast przewrotnie, kiedyś powiedziałem, że przez ostatni rok, od momentu, kiedy zostałem właśnie kierownikiem działu edukacji w Teatrze Słowackiego, udało mi się zrobić więcej niż przez kilka lat w szkole. Więc to jest jakiś taki sygnał i to jest linia, którą chciałbym w tym roku kontynuować. A to pewnie sobie opowiemy jeszcze o tym.
Bo ta edukacja nie musi odbywać się tylko w szkole, a może nawet lepiej, tak, kiedy odbywa się poza szkołą, bo wtedy dzieciaki są bardziej zaciekawione.
Szkoła polska jest w dużej mierze, bo ja też wystrzegam się generalizacji, wielkich kwantyfikatorów, zawsze tak jest, wszędzie tak jest, ale jednak no musimy tutaj użyć jakichś takich uogólnień. Ten polski system szkoły, niektórzy mówią o niej szkoła transmisyjna, jest to szkoła oparta jednak na pewnym modelu przemocowym. I tej przemocy poddawani są zarówno młodzi ludzie, uczniowie, jak i nauczyciele. Przez wiele lat również dyrekcje szkół. Natomiast tam, gdzie tego przymusu nie ma, tam, gdzie tej przemocy nie ma, pojawia się pewna swoboda i pojawia się rzeczywiście dużo lepszy kontakt, odnoszę wrażenie.
Przyglądałeś się propozycjom i temu, co do tej pory zrobiło nowe Ministerstwo Edukacji, pani ministra Barbara Nowacka?
Przyglądałem się. Miałem zaszczyt też spotkania z panią, dostąpić spotkania z panią ministrą w ubiegłym roku szkolnym, gdzie rozmawialiśmy jeszcze o takich naszych postulatach związanych z niepokojami środowiska nauczycielskiego, środowiska politycznego, polonistycznego, przepraszam, w związku z posunięciami politycznymi. To jest tak, że bardzo łatwo jest walić w szkołę w ogóle. Bardzo łatwo jest walić w ministerstwo. Jest tylko znacznie trudniej, myślę sobie, odpowiedzieć na pytanie, co można było zrobić w tym czasie. To jest 200, chyba 60 kilka dni od momentu...
7 bodajże.
Tak. Od momentu, kiedy pani ministra jest panią ministrą. W związku z tym można sobie zadać pytanie, ile w stanie można zrobić, jest się w stanie zrobić w instytucji, która była degradowana przez ostatnich 8 lat, a tak naprawdę znajduje się w kryzysie o wiele, wiele dłużej.
No tak, ale krytycy zarzucają pani ministrze, że ona nie jest z tego środowiska, więc nie zna dokładnie bolączek szkoły i że te jej działania, te pierwsze podjęte, są takimi działaniami troszkę chaotycznymi, nastawionymi na szybki efekt, takimi populistycznymi, jak rezygnacja z zadań domowych. Rozwiązanie, które chyba nie było najszczęśliwsze. Ja to odczułam od razu, ponieważ jestem mamą nastolatków, więc nie uważam, żeby to był dobry pomysł. Likwidacja zadań domowych, bo są takie przedmioty, w których te zadania są potrzebne, a poza tym wchodzi się zbyt głęboko w kompetencje nauczycieli, dla których te zadania czasami były potrzebne.
To jest tak. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, kto stoi na czele ministerstwa, czy ministra edukacji, czy jakiegokolwiek innego, czy to musi być fachowiec w tej dziedzinie. Jedni powiedzą, że dobrze by było. Ja mówię, że bardzo dużo zależy od doradców, których sobie pani minister dobierze, od grona wiceministrów, no bo przecież to jest praca kolektywna. Tam nie wydaje mi się, żeby sensowne było podejmowanie decyzji przez jedną, jedyną osobę, arbitralne wygłaszanie jakichś sądów. Jeśli mówimy o decyzjach pani ministry, kilka było fenomenalnych. No, wymiany kuratorów. Tak. Jesteśmy przecież z Krakowa, gdzie pani kurator Gabriela Olszowska, która w tej chwili tutaj jest na czele kuratorium, no fantastycznie pracuje, wspierając szkoły. To jest właśnie to, czym kuratoria powinny być: organem doradczym, organem wspierającym, a nie organem represji. Więc to było bardzo dobre, polityczne, również propagandowe posunięcie, ale ono okazało się dobrym merytorycznie. Co do zadań domowych, zgadzam się, że są pewne decyzje zero-jedynkowe, podejmowane nagle, podejmowane w sposób zaskakujący środowisko nauczycielskie i czasami wiążące się trochę jednak z wylaniem dziecka z kąpielą, tak jak to było w przypadku zadań domowych. Nic, co zero-jedynkowego, chyba tak się tutaj nie sprawdza.
A jak oceniasz zapowiedź wprowadzenia nowych przedmiotów edukacji zdrowotnej i edukacji obywatelskiej?
No, mam nadzieję, bo to zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Natomiast edukacja obywatelska zastępuje HIT, który jednak był wymyślony jako narzędzie pewnej indoktrynacji. Tak, propagandy politycznej. W związku z tym jest to jednak pewna zmiana jakościowa, wydaje mi się. Jeśli chodzi o edukację zdrowotną, ona jest szalenie potrzebna. Ona jest bardzo ważna ze względu na szereg zaniedbań. Teraz wiem, że wypowiedziana została chociażby wojna ubóstwu menstruacyjnemu. To są bardzo istotne, bardzo ważne problemy. Młodzież jest z wielu stron zagrożona różnymi właśnie, czy też deficytami, czy też sytuacjami, które mogą fatalnie odbić się na ich zdrowiu. To jest przemoc, która sączy się z ekranów, to jest internet. Ja tutaj znowu nie nawołuję do odcinania internetu, natomiast młodzieży, natomiast rzeczywiście czasami odnoszę wrażenie, że tego jest za dużo. Ich mózgi są przeładowane i bombardowane nieustannie bodźcami. I być może ta edukacja zdrowotna pozwoli jakoś ich od tego uwolnić.
Czasami dzieciom trzeba proponować rozwiązania drastyczne, bo jeżeli powiemy dzieciom, komóreczki wam szkodzą, nie nadużywajcie, to oni pokiwają głowami, po czym znowu zatopią nosy w swoich komóreczkach.
No, sądzę, że trochę się obawiam, że nas czeka w tym momencie jeszcze batalia o zakaz w ogóle telefonów komórkowych w szkołach.
No, w innych krajach już wprowadzono takie rozwiązania, w Polsce jeszcze nie.
Przeczytałem jakiś czas temu przerażający raport dotyczący młodzieży koreańskiej. Oczywiście tutaj mówimy o Korei Południowej, która była takim liderem cyfryzacji i tam pojawiły się zjawiska demencji starczej u dwudziestolatków, czyli po prostu absolutne nadużywanie funkcjonowania w przestrzeni cyfrowej sprawiało, że mózgi młodych ludzi tego po prostu nie wytrzymywały, więc nie wiem, czy takie doraźne rozwiązania kiedyś się nie pojawią. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne.
Tu na chwilę stawiamy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy z Wojciechem Rzechakiem za kilka minut. 10:22 w studiu Radia Kraków. Przypomnę, Wojciech Rzechak, ponury polonista, szef działu edukacji Teatru imienia Juliusza Słowackiego i polonista wieloletni, przez wiele, wiele lat pracujący w krakowskich liceach. Teraz w teatrze wspierasz edukację młodych ludzi. W jaki sposób chcecie uzupełniać to, co dzieje się na lekcjach języka polskiego?
No, skoro już o teatrze mowa, to od razu powiem, że z taką dużą dawką optymizmu spoglądamy w przyszłość dzięki temu, że
doskonała wiadomość.
Tak, świetna wiadomość. Krzysztof Głuchowski przez najbliższe 3 sezony będzie dyrektorem teatru, który od stycznia 2025 roku będzie Teatrem Narodowym, będzie miał wsparcie Ministerstwa Kultury. Ale to nie jest temat niezwiązany z edukacją, bo zwróć uwagę, że to, że dyrektor został dyrektorem, został na stanowisku, stało się dzięki temu, że potrafiło kilkoro dorosłych ludzi z różnych stron sceny politycznej siąść i ze sobą porozmawiać. Nastąpiło coś, czego tak bardzo nam brakuje w zasadzie w większości obszarów naszego życia. Tutaj nastąpiła pełna zgoda zarówno ze strony marszałka Smułki, ze strony Ministerstwa Kultury, ze strony teatru. I teraz patrzymy na to, żeby Teatr Słowackiego stał się taką przestrzenią w Krakowie, przestrzenią, gdzie można porozmawiać, przestrzenią, gdzie nie krzyczymy na siebie, przestrzenią, gdzie nie ma przemocy, przestrzenią, gdzie zapraszamy młodych ludzi na szereg przedsięwzięć, które, mam nadzieję, gorąco w to wierzę, będą wspierać szkołę, bo my nie robimy niczego przeciwko szkole, my nie robimy niczego przeciwko nauczycielom. My po prostu chcemy tę edukację wspierać i rozwijać. Teraz po kolei. Na pewno odbywać się będą warsztaty, kontynuować, bo w ubiegłym roku już takie przedsięwzięcie miało miejsce. Spotykam się z młodzieżą mniej więcej na godzinę przed spektaklem. Rozmawiamy sobie o tym spektaklu, rozmawiamy sobie o sprawach związanych z problematyką podejmowaną na spektaklu. Potem młodzież ogląda przedstawienie, a po spektaklu spotyka się z aktorami i mogą jeszcze z nimi porozmawiać. To jest takie kilkogodzinne wydarzenie, które mam nadzieję nie tylko pokazuje, że dzieją się w teatrze ciekawe sprawy na scenie, ale że również można o tych sprawach porozmawiać w interesujący sposób i można coś wynieść. Druga sprawa, która będzie kontynuowana, to są takie sobotnie spotkania. Zapraszamy młodzież wraz z Darkiem Martynowiczem, nauczycielem roku 2021, też polonistą, moim dobrym kolegą. Chcemy raz w miesiącu zapraszać na ulicę Rajską, tam jest Małopolski Ogród Sztuki i tam w MOSie mamy Język Polski na 2 głosy. Spotykamy się, by przez kilka godzin porozmawiać o jakiejś lekturze szkolnej, najczęściej jakimś dramacie, ale to jest tylko pretekst do tego, żeby z jednej strony wesprzeć młodzież przygotowującą się na przykład do egzaminu maturalnego, z drugiej strony pokazać, że można o literaturze rozmawiać w niekonwencjonalny sposób. Też bardzo chętnie będziemy widzieć nowe twarze. Bardzo serdecznie zapraszam. Nowym przedsięwzięciem, takim wspierającym szkoły, będzie wydarzenie cykliczne, które nazwaliśmy roboczo Kraków miastem dobrych praktyk edukacyjnych. Chcemy raz w miesiącu, prawdopodobnie zaczniemy w listopadzie, zapraszać nauczycieli, zapraszać dyrektorów szkół, zapraszać również uczniów, zapraszać tych, którym edukacja leży na sercu, do MOS-u na Rajską i tam rozmawiać o różnych aspektach polskiej szkoły, o różnych bolączkach, ale rozmawiać pozytywnie, pokazywać dobre praktyki, że my potrafimy coś jednak zrobić pożytecznego, pozytywnego. Mamy mnóstwo fantastycznych nauczycieli i tych nauczycieli bardzo chciałbym pokazać, żeby oni się podzielili swoją wiedzą, ale też chciałbym, żeby w tych spotkaniach brali udział uczniowie, ponieważ to jest element, moim zdaniem, który jest bardzo zaniedbany. Kiedy mówimy o reformie szkoły, kiedy mówimy o zmianie szkoły, no to odzywają się autorytety, odzywają się eksperci, ale gdzieś odnoszę wrażenie, zupełnie lekceważony jest głos młodych ludzi, a szkoda, bo to ich również należałoby przynajmniej wysłuchać.
Ministra Barbara Nowacka w liście do uczniów na dzisiejszy dzień pisała o pozytywnych zmianach, pisała o tej odchudzonej podstawie programowej o około 20%. Tak. I powołaniu też rzecznika właśnie praw uczniowskich i zapowiedziała okrągły stół uczniowski z udziałem uczniów. Dopuszczenie uczniów do głosu na temat polskiej szkoły.
To jest bardzo, bardzo dobry kierunek. Oczywiście można się zastanawiać, czy jest potrzebny konkretnie rzecznik praw ucznia.
Rzecznik praw dziecka nie załatwia tego?
No właśnie, no, za chwilę będziemy jeszcze mieli rzecznika praw nauczyciela i znowu boję się, że pójdzie to w kierunku takiego okopywania się na różnych stanowiskach zamiast...
Wszystko
zamiast
dobrze, jednego... bo przecież mamy człowieka od tego.
Tak jest, dokładnie. Natomiast ta idea okrągłego stołu, idea rozmów. Ja przypominam, że 5 czerwca tego roku mieliśmy w Teatrze Słowackiego tak zwaną wielką debatę edukacyjną, gdzie zabierali głos w zasadzie na równi. Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, była pani kurator i okazało się, że my faktycznie ze sobą możemy rozmawiać, możemy się słuchać i możemy nawzajem czerpać ze swojej wiedzy
i doświadczeń. A jakie były wnioski z tego spotkania i czy teraz to jest realizowane?
No więc,
czy jest ciąg dalszy?
Tak. Bardzo mi zależało na tym, żeby nie było to przedsięwzięcie jednorazowe.
Pogadaliśmy
i... zrobiliśmy sobie parę zdjęć, pokazało się. Po tej debacie odezwało się kilka bardzo ważnych osób, no przede wszystkim pani dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, pani Anna Domańska, z którą mamy kontakt i planujemy kolejne przedsięwzięcia. Właśnie te dobre praktyki edukacyjne, o których chcemy mówić w teatrze, są wnioskiem wynikającym z tej debaty. Chcemy kontynuować tę ideę spotkania różnych ludzi, uczniów, nauczycieli, dyrektorów. Pierwsze spotkanie to listopadowe. Chciałbym, żeby poświęcone było ocenianiu. W ogóle samej idei oceniania, które jest w polskiej szkole no, takie, jak każdy widzi.
No panuje ocenoza. Zaczyna się wrzesień, jak najszybciej trzeba nastawiać stopni, bo potem, nie daj Boże, będzie pandemia, albo dzieci zaczną chorować, zaczynają się długie weekendy, więc trzeba mieć z czego wystawić oceny na półrocze.
Dokładnie. A przecież są szkoły, które pokazują, że można inaczej. Są szkoły, które pokazują, że można odejść od tego oceniania od jedynki do szóstki i fetyszyzacji oceny, bo tak naprawdę ta ocena jest fetyszem i gdzieś gubimy w pogoni za najwyższymi stopniami ideę i sens szkoły. Chciałbym, żeby osobą, która będzie podsumowywała to nasze spotkanie listopadowe, była pani kurator Olszowska, która jest autorką bestselleru o ocenie w polskiej szkole i naprawdę o ocenianiu wie bardzo dużo i tą wiedzą dzieli się z nauczycielami.
Wróćmy jeszcze do naszej rozmowy. My tu sobie z Wojtkiem Rzechakiem wspominamy liceum, bo tak się składa, że chodziliśmy do tego samego liceum w Krakowie, nie w tym samym czasie. Wojtek Rzechak, ponury polonista, szef działu edukacji teatru imienia Juliusza Słowackiego. I tak rozmawiamy sobie o tym, co zrobić, żeby ta szkoła była no fajna. Ja wiem, że to jest banalne słowo, ale dobrze by było, żeby ona była fajnym miejscem pracy dla nauczycieli i fajnym miejscem do spędzania czasu i budowania swojego pomysłu na przyszłość dla młodych ludzi. I co zrobić, żeby tak było? Albo inaczej, co sprawia, że tak nie jest ta największa bolączka oprócz tej ocenozy, tej pogoni za stopniami?
Ja obawiam się, że tak, nie ma jednego rozwiązania, nie ma jednej złotej rady i na pewno przyczyn, dla których szkoła jest postrzegana tak, a nie inaczej, nauczyciele są postrzegani tak, a nie inaczej, jest wiele. W związku z tym sądzę, że takich rozwiązań kompleksowych, to będzie teraz nutka pesymistyczna. Sądzę, że nam będzie bardzo, bardzo trudno uczynić szkołę, w ogóle każdą szkołę, takim fajnym miejscem, o którym wspominasz. To wymaga gigantycznych nakładów pracy, gigantycznych nakładów finansowych. I to wymaga myślenia w perspektywie nie jednej kadencji, tylko 10-15 lat. Więc nawet tak sobie tu rozmawialiśmy w przerwie. Wyobraźmy sobie Polskę, polskich polityków, którzy myślą w perspektywie nie jednej kadencji, tylko 15 lat.
I są w stanie...
Tego, że właśnie zmieni się ekipa rządząca, zmienią się partie, oni będą kontynuować to, co robili ich poprzednicy. No, dzisiaj wydaje się to niemożliwe. Dzisiaj wydaje się to absurdalne. A żeby szkoła zaczęła rzeczywiście działać w sensownej perspektywie czasowej, z sensownymi nauczycielami, dobrze przygotowanymi do tego zawodu, z dobrze opłacanymi, z rozsądnymi programami, które będą adekwatne do wyzwań XXI wieku, no to jest kwestia 15, powiedzmy lat. Więc tu już widzimy, że pojawia się kilka takich zmiennych, które mogą nie wypalić. Po pierwsze pieniądze. Pieniądze są potrzebne dla nauczycieli, którzy są, mimo tej podwyżki 30-procentowej, o której
która
tyle się...
Która była imponująca, ale i tak za mała.
No bo jeżeli komuś biednemu doda się 30%, to on będzie mniej biedny, ale nie będzie jeszcze klasą średnią. Nauczyciel powinien być klasą średnią. To powinien być dobrze opłacany nauczyciel, ale równocześnie to powinien być nauczyciel dobrze wykształcony i taki, od którego się wymaga. Dobrze mu się płaci, ale też właśnie on powinien być takim, no dla mnie tutaj wzorem są niemieccy nauczyciele, którzy są elitą, którzy jednak ciężko pracują, żeby zostać nauczycielami, no ale potem jak już zostają nauczycielami, to rzeczywiście są kimś w społeczeństwie. Więc zmiana statusu nauczyciela to jest już pierwsza bardzo, bardzo istotna kwestia. Pieniądze są też potrzebne na całą infrastrukturę szkoły. Te nasze szkoły w wielu obszarach są po prostu zaniedbane. Wymaga zmian w ogóle myślenie o tym, czym mają być podstawy programowe. Te obecne, te uszczuplone podstawy, o których wspominałaś, którymi chwali się ministerstwo, przecież to jest akt doraźny. Przecież to jest działanie na najbliższych kilka lat, ale to nie jest reforma szkoły. My
no
na tę reformę
czekamy. Zapowiedziana na 2026 rok, ty mówisz, że to za wcześnie i wielu ekspertów też tak twierdzi, że nie da się głębokiej reformy przygotować w ciągu półtora roku.
Tak, jestem przekonany, że tutaj mimo bardzo dobrych chęci znowu gdzieś spotkamy się z jakimś produktem, który nie będzie pełny, nie będzie skończony. Patrzę na to z wielką nadzieją, natomiast rzeczywiście to jest bardzo, bardzo mało czasu. Bardzo dużo mówi się o profilu absolwenta. To jest takie hasło, które teraz, nie wiem, czy słyszałaś, pojawia się w wielu wypowiedziach, no ale oprócz profilu absolwenta, no myślę, że jeszcze powinien być stworzony profil nauczyciela, no bo rany bąbel, no wymyślimy sobie, jakich chcemy mieć uczniów, ale nie będziemy mieli kim tych uczniów właśnie tak ukształtować, właśnie tak wyedukować, właśnie tak wykształcić, jak chcielibyśmy. To są działania, które dotykają poszczególnych sektorów, ale boję się, że tego całościowego, tej całościowej zmiany szkoły, no to jeszcze trochę poczekamy.
To na koniec jeszcze się cię zapytam o to. Chwaliłeś mi się, że byłeś jednym z pierwszych, którzy mieli zaświadczenie o niekaralności. Przez ostatnie dni były kolejki, w sobotę pracowały niektóre oddziały Krajowego Rejestru, to się, jak to się nazywa? Rejestr karny.
Tak. No, nie,
to,
no, to żeby było związane
z tym,
że rzeczywiście przygotowywałem standardy ochrony małoletnich w Teatrze Słowackiego i jako osoba, która ma przestrzegać i jednocześnie pilnować przestrzegania tych standardów, no musiałem być pierwszym, który się podda weryfikacji, więc jeszcze na początku sierpnia pognałem do sądu i to zaświadczenie otrzymałem, co uchroniło mnie od stania w gigantycznych kolejkach.
No nic, trzymamy kciuki za to, żeby ta szkoła była rzeczywiście coraz bardziej taka, jakiej chcieliby i uczniowie, i nauczyciele.
Trzymajmy
i też my,
kciuki za
rodzice,
szkołę.
Ale też może nie krytykujmy tak bardzo zawczasu wszelkich pomysłów, zanim one wejdą w życie.
Jeszcze raz powtarzam, mamy wielu fantastycznych nauczycieli i też słuchajmy tych nauczycieli i słuchajmy młodych ludzi. A ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam na Plac Świętego Ducha 1 do Teatru imienia Juliusza Słowackiego, teatru, w którym nadal dyrektor Głuchowski jest dyrektorem.
A ja jeszcze tylko dodam, że w innych teatrach też są oddziały edukacyjne i tam też sporo fajnych
rzeczy. I też trzymamy za nich kciuki.
Dzieje i pozdrawiamy także ich wszystkich.
Bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję, Wojtek Grzechak.
Dzięki bardzo.